Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na wycieczkę po stolicy. Tak, nie przesłyszeli się Państwo. Po stolicy Żabiego Kraju. Albowiem strumień od stuleci słynie stawami. A ponadto chwali się ładnym ryneczkiem, najstarszym na Śląsku ratuszem, a nawet zdrowotną solanką. A więc w drogę. Proszę stanąć plecami do punktu informacji turystycznej. Podejdźmy teraz do widocznego na środku rynku pomnika Jezusa Chrystusa. Jak Państwu wspomniałem, strumień leży w Żabim Kraju. Od wieków ta część Doliny Wisły obfituje w stawy. Dawały one mieszkańcom środki do życia. Rzeka przynosiła też nieszczęścia. Dlatego pod koniec XIX wieku mieszczanie odwołali się do Syna Najwyższego i postawili mu pomnik, aby o strumień dbał z jego wysokości. Przysiądźmy na jednej z ławeczek obok figury. Proszę się rozglądnąć dookoła. Prawda, że ładny ryneczek? Nie każde miasto może się takim pochwalić. Wygląd rynku w strumieniu świadczy o tym, że jesteśmy w starym, nie byle jakim mieście. Faktycznie, osadę nad Wisłą oraz dwoma potoczkami, Czarnym Strumieniem i Knajką, założono już w średniowieczu. Z czasem rozwinęła się ona w miasto, którego centrum był i jest rynek. Kamienice, które widzimy, pochodzą w większości z XIX i XX wieku, ale mury niektórych pamiętają nawet stulecie XVII. Niestety, zabytki wcześniejsze nie miały szans przetrwać. Miasto trawiły pożary. Prawdziwą zmorą były cykliczne powodzie. Proszę sobie wyobrazić, że przed laty, w miejscu, w którym się znajdujemy, woda potrafiła stać nawet parę tygodni, i to kilka razy w roku. Teraz spójrzmy na najwyższy na rynku budynek z charakterystyczną wieżą. To strumieński ratusz. Siedziba władz miejskich w strumieniu jest idealnie dopasowana do wielkości miasta. Nieduża, ale zgrabna. A do tego to najstarszy zachowany ratusz na Śląsku. Jego podwaliny pochodzą z początku XVII wieku. Reszta budowli jest troszeczkę młodsza, prezentuje efekty modernizacji dokonanych w XVIII i XIX wieku. Wieżę zegarową zdobi ładny, baniasty hełm. Jest on typowy dla dominującego w momencie budowy ratusza stylu barokowego. Jako że wiekowe wnętrza stwarzają najlepszy klimat do obcowania ze sztuką, w tutejszych piwnicach otwarto galerie pod ratuszem. Teraz proszę, niech Państwo w wyobraźni przeniosą się w to miejsce w roku 1912. Dzyń, 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 dzyń. Na strumieński rynek wtacza się parowy Städtische Straßenbahn Schwarzwasser, tramwaj miejski strumienia. Tak, tak, i oczy, i uszy nie mylą. Skorzystajmy z okazji i pojedźmy nim chwilę. Później opowiem Państwu o tym ewenemencie więcej. Na prawo od ratusza z rogu rynku odchodzi uliczka. Udajmy się w jej kierunku. Dzyń, dzyń, jedziemy zaczarowanym tramwajem. Zostawiamy rynek, by zapoznać się z innymi tajemnicami miasteczka. Od średniowiecza do połowy XVII wieku osada należała do książąt z rodziny Piastów. Najdłużej do książąt cieszyńskich. Władcy ci swą efektowną siedzibę mieli na wzgórzu zamkowym w Cieszynie i stamtąd panowali nad ziemiami położonymi po obu stronach rzeki Olzy. Pierwsze centrum strumienia znajdowało się na placu Świętego Krzyża, to niedaleko stąd. Szansą na rozwój było sąsiedztwo uczęszczanych traktów handlowych i zasobne w ryby rzeki. Dzyń, dzyń, oto i ulica Pocztowa. Podążajmy nią prosto. W naszej opowieści o strumieniu przyszła pora na spotkanie z Mikołajem Brodeckim. To chyba najbardziej znacząca postać w dziejach miasta. Tak ważna, że jej wizerunek będziemy mogli zobaczyć na własne oczy na jednym z witraży w kościele pod wezwaniem świętej Barbary, do którego zresztą zmierzamy. Mikołaj Brodecki na przełomie XV i XVI wieku dzierżył urząd marszałka dworu u księcia cieszyńskiego Kazimierza II, jednego z najwybitniejszych władców z tej linii Piastów. Był szychą, ale upodobał sobie te strony. Wystarał się o prawa miejskie dla Strumienia. A poza tym przyczynił się do stworzenia tutaj kwitnącej gospodarki stawowej, z której Strumień miał zasłynąć. Dzyń, dzyń, zbliżamy się do skrzyżowania. Skręćmy na nim w lewo. Naszym celem jest teraz widoczny na końcu ulicy kościół parafialny. Po drodze do niego opowiem Państwu o strumieńskich stawach. Dziś są pięknym elementem krajobrazu. Kiedyś były najważniejszą fabryką w okolicy. Brodecki z innymi przedsiębiorczymi ludźmi tak je urządził, że właściciele miasta się zmieniali, a stawy jak trwały, tak trwają. Dzisiaj byśmy powiedzieli, że Strumień był liderem w branży. Nie bez przyczyny największy autorytet w dziedzinie stawów w Europie nazywał się Olbrycht Strumieński. Żył on w XVI wieku i napisał najpopularniejszą wówczas książkę o hodowli ryb. Dzyń, dzyń, zbliżamy się do ruchliwej ulicy. Udajmy się przed kościół, korzystając z przejścia dla pieszych. Aha, na koniec gawędy o stawach, krótka anegdota. Ryba w dawnych czasach była codziennością na strumieńskich stołach. Zachowała się umowa, w której dziewka służebna gwarantowała sobie na piśmie, że u nowych panów dostanie przynajmniej kilka posiłków w roku bez ryb. Pomyśleć, że teraz Unia Europejska finansuje specjalne kampanie zachęcające do ich kupowania. O tempora, o mores! Dzyń, dzyń, przystanek przy świątyni. Kościół parafialny, czyli fara w Strumieniu, za patronkę ma świętą Barbarę. Jej figurę widzimy przed wejściem do świątyni. Czyżby działały tu jakieś kopalnie węgla? Oczywiście, że nie. Święta Barbara ma pod opieką nie tylko górników. O wsparcie proszą ją wszyscy, znajdujący się w trudnej sytuacji, wykonujący groźny zawód. Dlatego też dba o flisaków i innych pracujących na wodzie. Stąd jej popularność w Strumieniu. Kościół świętej Barbary zbudowano pod koniec XVIII wieku. Na pewno dostrzegą Państwo podobieństwa z widzianym niedawno ratuszem. Ta wieża, ten baniasty hełm, tak to również styl barokowy. Zapraszam do środka. Można tam znaleźć wiele ciekawostek. Niezwykłe wyróżnienie spotkało Mikołaja Brodeckiego, dobroczyńcę miasta, którego postać można podziwiać na jednym z witraży. W świątyni przechowuje się także obraz przedstawiający pożar miasta z XVII stulecia. Był koszmarny, ma się rozumieć pożar, a nie obraz. Pewnie dlatego go uwieczniono. W kościele, ale i na terenie całego Strumienia odnajdziemy wielu świętych od klęsk żywiołowych. W mieście jest trzech świętych Florianów, chronią od pożaru. Święta Katarzyna Aleksandryjska z witraża w kościele jest skuteczna w przypadku poszukiwań topielca. Nie zapomniano o ulubionym śląskim świętym, Janie Nepomucenie. Pod pieczą ma mosty i tonących, obroni przed powodzią. Teraz proszę stanąć tyłem do kościoła. Przed sobą mamy ulicę Pocztową. Spójrzmy na żółtą kamienicę po lewej stronie ulicy, którą przyszliśmy. To budynki klasztorne Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame. Nazwa wszystko tłumaczy. Siostry zostały sprowadzone do Strumienia w drugiej połowie XIX wieku, aby miejscowe dziewczęta uczyć praktycznego zawodu. Wkrótce rozwinęły działalność. Zorganizowały szkołę powszechną, szkołę wydziałową, przedszkole i internat. Obecnie prowadzą dom pomocy społecznej dla chłopców upośledzonych intelektualnie. Bardzo pożyteczna działalność. A nieopodal sióstr wypatrzymy inną pożyteczną działalność. Przycupnęła tam cukiernia, kiedyś nazywana Uszostka, najstarsza w regionie. Dzyń, dzyń, koniec postoju. Obróćmy się przodem do kościoła. Obejdziemy świątynię tak, żeby mieć ją z prawej strony. Kończąc nasz pobyt przy kościele, zachęcę Państwa do odwiedzenia strumienia w grudniu. Od lat wielką popularnością cieszy się tutejsza żywa szopka bożonarodzeniowa. W tym miejscu wskazane byłoby powrócić do historii strumienia. Zakończyliśmy ją na Mikołaju Brodeckim i książętach cieszyńskich. W XVI wieku, kiedy miasto trochę okrzepło, strumień wraz z księstwem cieszyńskim znalazł się w granicach rozległej monarchii Habsburgów. W 1653 roku zmarła ostatnia cieszyńska władczyni z rodu Piastów, a księstwo trafiło bezpośrednio w ręce cesarskie. Stan ten miał się utrzymać aż do odrodzenia Polski w 1918 roku. W tym czasie mieszczanie hodowali ryby i trudnili się rzemiosłem. Zapewne znajdują się już Państwo na tyłach kościoła. Proszę zwrócić uwagę na zniszczony budynek, na którego fasadzie dojrzeć można pojedyncze, kolorowe kafle. Za chwilę powiem o nim więcej. A tymczasem pójdziemy uliczką, która przylega do jego lewej strony. Idziemy po łuku w lewo. Po prawej stronie mijamy znaną niegdyś ze swoich produktów kaflarnię rodziny Gnidzińskich. Przed laty była to już wcale fabryczka. Mogą Państwo zadać pytanie, jak to się stało, że do żabiego kraju zawitał przemysł? Wszystko zaczęło się od budowy w drugiej połowie XIX wieku kolei żelaznej. Władze miejskie nie wykazały się jednak przenikliwością. Niektórzy narzekali, że kolej hałasuje, że iskrami sieje, że to, że tamto. No i kolej wybudowano w nieodległym Chybiu. Później linia ta przyciągnęła tam cukrownię, a dzięki niej w strumieniu potoczył się tramwaj. Kolej wąskotorową uruchomiono w 1911 roku. Woziła ludzi do pracy w cukrowni. Dostarczała także na stację w Chybiu wyroby świeżo otwartej strumieńskiej cegielni. Po 14 latach wąskie tory zwinięto. Do żabiego kraju zawitała normalna kolej. W okresie międzywojennym najbardziej znanym zakładem w strumieniu była wspomniana kaflarnia. Dzyń, dzyń, doszliśmy do parku. Skierujmy się w stronę charakterystycznego kamiennego kopczyka po prawej stronie. Proszę uważać na smoka. W XXI wieku strumieński park przeszedł kurację odmładzającą i upiększającą. Obecnie jest miejscem wypoczynku, zabawy i imprez kulturalnych. Dzieciaki szaleją na placu zabaw. Od niedawna ponownie towarzyszy im ukryty w skalnej grocie smok. Raczej smoczek. W nocy podświetlony. Proszę teraz stanąć tyłem do smoka. Na wprost nas znajduje się fontanna. Proszę do niej podejść najkrótszą drogą. Proszę oddychać głęboko. Wdech, wydech. A wszystko dla zdrowia. Nie przypuszczają nawet Państwo, że powietrze przy tym wodotrysku jest wielokrotnie bardziej nasycone zdrowotnym jodem niż bałtyckie wybrzeże podczas sztormu. Tak, tak. Fontanna rozbryzguje najlepszą solankę w Polsce. Wydobywa się ją w pobliskim Zabłociu. Od dziesięcioleci jest ona wykorzystywana w prawie wszystkich polskich uzdrowiskach. Zawiera, uwaga, do 144 mg jodu na litr. Proszę zwrócić uwagę na człowieczka, który przycupnął w wodzie i na towarzyszącą mu żabę. Żaba to znak żabiego kraju. Ludzik jest utopcem. A cóż to za dziwo? Utopce mieszkają w bagnach, stawach i rzekach. Według opowieści wciągają ludzi do wody i topią. Ich wygląd w poszczególnych opowieściach jest różny. Mówi się, że mają zielonkawą, pomarszczoną twarz, przypominającą niedojrzałe, upieczone jabłko, czerwoną czapeczkę i żabie łapy. Opowiadają, że gdy w niebie zgrzeszyli anieli, to archanioł Michał wyrzucił ich na ziemię. Lecieli jak drobny deszcz przez 40 dni i 40 nocy. Gdzie spadli, tam zostali. Ci, którzy trafili do wody, stali się utopcami. To tyle sympatycznej legendy. Teraz powróćmy do rzeczywistości. Rozglądnijmy się po parku i odszukajmy pomnik z charakterystycznymi białymi kominami. Podejdźmy do niego. Jak już mówiłem, park, szczególnie w sezonie letnim, tętni życiem. Organizuje się w nim imprezy dla dzieci czy jarmark staromiejski. Sportowcy rywalizują w majowym biegu międzynarodowym i turnieju szachowym. Znajduje się tu także miejsce dla wydarzeń kulturalnych, koncertów, spotkań filmowych, wieczoru kultury żydowskiej. Malutki strumień ma bowiem w dziedzinie kultury naprawdę wiele do zaoferowania zarówno gościom, jak i swoim mieszkańcom. Proszę sobie wyobrazić, że tutejszy chór, lutnia, notabene o stuletniej blisko tradycji działalności, kilkakrotnie koncertował ze znanym wokalistą Stanisławem Sojką. Tu również odbywa się dzień tradycji, pieśniczki i tańca ludowego, podczas którego można podziwiać strój cieszyński. Inne eksponaty prezentujące tutejszą kulturę ludową można obejrzeć w Izbie Regionalnej imienia Emilii Michalskiej. Powinniśmy już zbliżać się do pomnika. Podejdźmy do niego tak, aby dobrze widzieć front postumentu. To tragiczne chwile w dziejach strumienia. Pod koniec II wojny światowej Niemcy zmusili więźniów obozu Auschwitz-Birkenau do morderczego marszu na zachód. Nazwali to ewakuacją. Szlak gehenny prowadził przez okolice strumienia. Dziesiątki więźniów padały z wyczerpania. Życie tracili w przydrożnych rowach. Pomnik ofiar hitleryzmu wzniesiono na skraju parku niespełna 20 lat po wojnie. Przedstawia dwóch więźniów. Konającego podtrzymuje towarzysz, którego zaciśnięta pięść symbolizuje bunt oraz niezłomną walkę. A z tyłu widzimy dwa białe, stylizowane kominy krematoriów. Stańmy teraz tyłem do pomnika. Podejdźmy do drogi i skręćmy w lewo. Drogę powrotną do informacji turystycznej wskazuje nam znak. To miejsce zadumy cofa nas w przeszłość, do początków ubiegłego stulecia. Przełom XIX i XX wieku nie zapowiadał, także w strumieniu, tak okrutnych wydarzeń. W mieście, raczej w zgodzie, żyli ludzie wielu kultur i religii. Według spisu z 1900 roku liczebnie dominowali Polacy. W ich sąsiedztwie mieszkało dużo Niemców, a także Czechów i Żydów. Swoje modlitwy wznosili ku niebu katolicy, ewangelicy i wyznawcy judaizmu. W 1918 roku odrodziła się Polska. Polacy ze Śląska walczyli w trzech powstaniach. Mieszkańcy strumienia też brali udział w tych zrywach. W 1919 roku, przed pierwszym powstaniem, to właśnie w stolicy Żabiego Kraju umiejscowiono sztab głównych wojsk powstańczych. A z domu Brandysów, spod strumienia, poszło w bój aż trzech mężczyzn i trzy kobiety. Po 20 latach spokoju w wolnej Polsce wybuchła II wojna światowa. Ta dopiero dała się we znaki. W 1945 roku, po przejściu frontu, strumień w większości leżał w gruzach. Na szczęście, jak sami Państwo widzą, ładnie się odrodził. Prawdopodobnie jesteśmy już w rynku. Udajmy się w stronę znanego nam już punktu informacji turystycznej. Dzyń, dzyń. Przejażdżka zaczarowanym tramwajem zbliża się do końca. Wróciliśmy na zabytkowy strumieński rynek. Na początku naszej wycieczki zdradziłem Państwu kilka jego tajemnic. Na koniec też zachowałem parę. Proszę przyjrzeć się kamieniczkom po prawej stronie placu. To te z charakterystycznymi, łamanymi dachami. Nazywa się je mansardowymi. W dawnej Polsce ten styl uwielbiano. Nawet jeden z typów takiego dachu określono mianem polski. Teraz już się tak nie buduje. I jeszcze jedna ciekawostka, naprawdę ostatnia. Przy strumieńskim ryneczku działa najstarszy salon fryzjerski w kraju. Otworzył go w 1901 roku Jan Chudy, który fachu uczył się w samym Wiedniu. No to strzyżemy? Golimy? Dziękuję Państwu za ten wspólny spacer po najmniejszym mieście w województwie śląskim. Pozostaje mi jeszcze zaprosić wszystkich chętnych do poznania okolic strumienia. Błękitne oczka stawów, szeroko rozlane jezioro goczałkowickie, malownicze groble i zagajniki. By to zobaczyć, proszę wsiąść na rower i wyruszyć w drogę. Warto wpaść do strumienia. Uchodzi na sucho. Dziękujemy Państwu za wspólną wycieczkę stworzoną dzięki Śląskiemu Systemowi Informacji Turystycznej, współfinansowanemu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Prosimy o zwrot urządzenia do punktu informacji turystycznej.